PA w sprawie nieudzielenia absolutorium prezydentowi miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok. Jest to projekt, który został przygotowany przez komisję rewizyjną. Czy pan radny zechce zaprezentować ten projekt uchwały? Uzasadnienie do projektu uchwały jest przygotowane przez komisję rewizyjną i osobiście pana przewodniczącego. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Uzasadnienie opiera się w całości na opinii wyrażonej przez komisję rewizyjną. W związku z tym tak naprawdę przedstawienie przeze mnie uzasadnienia wniosku komisji rewizyjnej można stosować per analogiem do uzasadnienia projektu uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ten projekt został przekazany do opiniowania prawnego i do komisji, do klubów radnych. Projekt, jeśli chodzi o opinię wyrażoną przez pana mecenasa Henryka Kuligowskiego, nie uzyskał akceptacji prawnej. Przeczytam to państwu. Dzisiaj to uzasadnienie wpłynęło i państwo je otrzymali. Nie akceptuję treści załączenia uchwały z powodu w mojej ocenie niewykazania w jej uzasadnieniu przesłanek przyjęcia treści uchwały w wersji proponowanej, to znaczy nieudzielenia absolutorium prezydentowi miasta Poznania. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, jak i przepisami ustawy o finansach publicznych, udzielenie lub nie absolutorium jest związane z oceną wykonania budżetu, ewentualnymi przyczynami jego niewykonania, a w konsekwencji wpływu zawinionych działań lub zaniechań organu wykonawczego prezydenta miasta Poznania, skutkującego niewykonaniem budżetu za 2010 rok. Uzasadnienie nie zawiera takich przykładów i ocen. Z kolei pani mecenas Justyna Gliszczyńska-Gniewek zaopiniowała projekt, którym państwo tą opinię również otrzymali. Informuję, że nie wnoszę uwag formalno-prawnych do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie nieudzielenia absolutorium prezydentowi miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu miasta Poznania za rok 2010. Jednocześnie zwracam uwagę, iż przesłanki podjęcia przedmiotowej uchwały zawarte w projekcie i uzasadnienia mogą zostać uznane w toku kontroli legalności wyżej wymienionej uchwały dokonywanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową za niewystarczające do nieudzielenia absolutorium. I dalej uzasadnienie takiego punktu widzenia. Ta opinia nie kwestionuje formalnej poprawności uchwały, jedynie zwraca uwagę, że w przypadku jej podjęcia może ten rodzaj uzasadnienia służyć do podważenia legalności uchwały jako niewłaściwie czy niewystarczająco uzasadnionej. To były opinie prawne. Otwieram dyskusję. Jednocześnie zapytam, jeszcze raz zapytam, czy w imieniu klubów radnych ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń klubowych. Jest pan radny Tomasz Lewandowski.
Czułem, że wywołany do tablicy pan przewodniczący Stenarski się pierwszy odezwie, ale ile mam czasu, panie przewodniczący?
W przypadku wystąpień klubowych nie ma takiej ograniczeń. Podobnie zresztą jak w przypadku straszyć prezentacji stanowisk komisji na przykład.
Szanowni państwo,
chciałbym tylko zwrócić uwagę, że być może jest tak, że niektórzy na przykład chcieliby się dzisiaj spotkać z prezesem, więc...
Pan przewodniczący Szynkowski by pewno skarcił pana przewodniczącego, ale ja już tego nie uczynię. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Mam przyjemność w imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawić naszą ocenę sprawozdania z wykonania budżetu. Tak, te słowa, które pozwolę sobie wygłosić, będą również oceną sprawozdania z wykonania budżetu, ponieważ uważam, iż w sposób nieodłączny są one powiązane z sformułowaniem wniosku o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium prezydentowi miasta. Zanim jednak przejdę do omówienia oceny sprawozdania wykonania budżetu, a także motywów, którymi kierowaliśmy się podejmując decyzję klubową w zakresie udzielenia albo nieudzielenia absolutorium, pozwolę sobie w kilku słowach nawiązać do dyskusji, która w ostatnich tygodniach przebrzmiewała także w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej i jej część przeniosła się także na forum Rady, mianowicie dyskusji dotyczącej, czym w istocie jest procedura absolutoryjna, czemu służy, jakie organy mają w niej przypisane kompetencje i jakie to są kompetencje. Konieczne jest to dla przybliżenia naszego stanowiska i mam nadzieję, że spotka się to ze zrozumieniem Państwa. Otóż z całą stanowczością muszę powiedzieć i wyrażę tu opinię całego klubu, iż przeciwstawiamy się politycznemu, instrumentalnemu traktowaniu procedury absolutoryjnej. Uważamy, iż jest to nieodpowiedzialne, iż dla jakichś doraźnych celów politycznych w trakcie dyskusji o udzieleniu i absolutorium, w trakcie dyskusji o ocenie wykonania budżetu, czyni się pewne uwagi, pewne wycieczki, powiedziałbym kolokwialnie, polityczne. Szkodzi to całej procedurze oceny działalności finansowej samorządu, szkodzi to niewątpliwie poziomowi dyskusji i jako takie w naszym przekonaniu nie powinno mieć miejsca. Niemniej jednak, z całą pewnością oczywiście, pragniemy tutaj potwierdzić, jakby wpisać się w głos z uzasadnień wyroków Sądu Najwyższego, a także NSA, który wskazuje, iż zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu, a także udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium nie może dotyczyć całokształtu działalności prezydenta. Nie wolno przy okazji tej procedury dokonywać oceny działalności funkcjonowania prezydenta i jego administracji. Jeżeli ktoś chce formułować tego typu wnioski polityczne, może to czynić w trakcie kadencji, a pod koniec tejże kadencji może stanąć w szranki z urzędującym prezydentem i zmierzyć się w dyskusji merytorycznej, zabiegać o poparcie mieszkańców Poznania, no i sprawdzić, czy te głosy przez siebie podnoszone są słuszne, czy nie. Niemniej jednak to zastrzeżenie jest związane także z innym zastrzeżeniem, czy innym spostrzeżeniem, mianowicie szkodzą samej dyskusji budżetowej i samej dyskusji absolutoryjnej te głosy, które chciałyby sprowadzić tą procedurę tylko i wyłącznie do oceny księgowej, oceny wskaźników planu budżetu, a także kolumny, w której byłyby wpisane liczby i wskaźniki wykonania tegoż budżetu. Ocena wykonania budżetu, ocena działalności finansowej, jakiej dokonuje Rada Miasta, jest jedną z najpoważniejszych kompetencji tegoż organu. Jest jedyną w ciągu roku możliwością zweryfikowania poprawności formalno-prawnej, finansowej, ale także w pewnym sensie politycznym, ale politycznym w znaczeniu prowadzenia polityki założonej przez miasto. Jest jedynym tego typu narzędziem do oceny działalności prezydenta. I jako taka, powiadam, nie powinna sprowadzać się tylko i wyłącznie do badania formalno-prawnego dokumentu, jakim jest budżet i sprawozdanie z jego wykonania. Takiej oceny, jak już w dzisiejszej dyskusji mówiono, dokonuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Zadaniem Rady jest znaczne poszerzenie tej oceny o pewne informacje, o pewne uwarunkowania, które nie są znane i nie muszą być znane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, i dokonanie pewnej oceny na podstawie wyjaśnień prezydenta i jego urzędników realizacji bądź braku realizacji pewnych zadań. W doktrynie mówi się o tym, iż przedmiotem badania sprawozdania finansowego powinno być, tu wskazuje za orzeczeniem Sądu Najwyższego, między innymi realizacja dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do założonego planu, badanie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych, decyzji między innymi w zakresie dysponowania rezerwami, decyzji w sprawie blokowania wydatków budżetowych, ale także, na co chciałbym zwrócić uwagę i na to zwraca się uwagę w orzecznictwie, badanie stopnia realizacji innych zadań mających szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej, a także, na co chciałbym zwrócić w dzisiejszym wystąpieniu uwagę, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Nie będę wracał, szanowni państwo, do oceny stopnia realizacji inwestycji, nie będę wracał do przedstawiania czy przybliżania faktów, które w sposób rozbudowany zostały przedłożone w opinii komisji rewizyjnej na temat stopnia wykonania tak wydatków, jak i dochodów. W tym miejscu pragnę jedynie wskazać, iż Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej w pełni podziela krytyczne stanowisko komisji rewizyjnej w zakresie krytycznego, bardziej negatywnej oceny stopnia realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji kluczowych dla rozwoju miasta Poznania, w szczególności inwestycji, które mają szczególne znaczenie dla organizacji Mistrzostw Euro 2012. W naszym przekonaniu, po stronie pana prezydenta, po stronie podległych mu urzędników leży wina w braku nadzoru, a także wina w planowaniu, w błędnym planowaniu realizacji tych inwestycji. Wszyscy doskonale wiemy, że brak realizacji w określonym stopniu części inwestycji wynikało z tego, w szczególności tych związanych z realizacją Mistrzostw Euro 2012, było spowodowane tym, iż instytucje, które miały te inwestycje, czy podmioty, które miały te inwestycje realizować, startowały, mówiąc kolokwialnie, od zera, regulowały stany prawne nieruchomości, przygotowywały projekty. W przypadku kluczowych inwestycji dla rozwoju miasta tego typu zdarzenie nie powinno mieć miejsca. Powinniśmy być przygotowani na realizację najważniejszych projektów i powinniśmy czekać w blokach startowych na okazję, kiedy realizacja tych projektów ma szansę powodzenia z udziałem środków zewnętrznych. W przypadku kluczowych inwestycji euro niestety nie miało to miejsca. Mówię tutaj o przedłużeniu Peski do Dworca Zachodniego, mówię o przebudowie Ronda Caponiera, mówię o ulicy Grunwaldzkiej. Także w tym zakresie w pełni jakby podzielamy pogląd wygłoszony przez komisję rewizyjną. Nie będę przedłużał swego wystąpienia i powtarzał argumentów, które przewodniczący tejże komisji przytoczył. Ograniczę się, szanowni państwo, do dwóch aspektów, które w trakcie dzisiejszej dyskusji nie były poruszane. W naszym przekonaniu, w przekonaniu naszego klubu, powinny wybrzmieć na tej sali. W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, że jako organ stanowiący oceniamy działalność finansową samorządu, oceniamy działalność finansową prezydenta. Powinniśmy w związku z tym brać pod uwagę nie tylko to, co zostało zrealizowane, nie tylko zadania, które były wpisane do budżetu, a nie zostały zrealizowane, ale powinniśmy także wziąć pod uwagę to, że brak realizacji określonych inwestycji, brak realizacji wydatków budżetowych powodował, iż do budżetu mogłyby wejść inne bardzo ważne zadania, o które radni walczyli między innymi w trakcie debaty budżetowej w 2009, w grudniu 2009 roku. Proszę zauważyć, że ja powrócę może do tej debaty i wskażę na zadania budżetowe, które wtedy do budżetu na 2010 rok proponowali radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej, także radni niektórych innych klubów. Proponowaliśmy m.in. dofinansowanie tworzenia zakładów aktywizacji zawodowej. Proponowaliśmy opracowanie koncepcji pomocy rodzinom objętych eksmisjami z lokali komunalnych. Ta koncepcja nie jest opracowana do dnia dzisiejszego, prawda? Dobijamy się, a mamy czerwiec 2011 rok. Cały czas tej koncepcji nie ma. Wnioskowaliśmy o utworzenie 3 rodzinnych domów dziecka, o stworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Apelowaliśmy o stworzenie programu wsparcia dla zwalnianych pracowników Cegielskiego. Apelowaliśmy o przystosowanie nieruchomości miejskich na potrzeby hostelu dla osób dotkniętych chorobami Alzheimera. Przepraszam bardzo. Apelowaliśmy także o wsparcie osób bezdomnych, w tym przeznaczenie kwot na rozwój budownictwa komunalnego. Przewodniczący, ówczesny przewodniczący naszego klubu, przewodniczący Komisji Kultury apelował o przeznaczenie dodatkowych kwot na stworzenie sceny roboczej, apelował o zwiększenie kwot na remonty zabytków. W trakcie debaty, pragnę przypomnieć, został sformułowany także bardzo fajny wniosek przez kolegę z klubu Platformy Obywatelskiej, przez Jakuba Jędrzejewskiego, który wnioskował o opracowanie modelu zarządzania stadionem. Również ten wniosek nie został przez prezydenta uwzględniony. Uzasadnieniem dla odrzucenia tych wniosków budżetowych, uzasadnieniem, dla którego radni nie zdecydowali się głosować za tymi poprawkami, to uzasadnienie było skierowane tylko i wyłącznie na ten aspekt finansowy. Mieliśmy świadomość trudnej sytuacji budżetowej, mieliśmy świadomość tego, że czy byliśmy pod presją argumentów wskazywanych przez pana prezydenta, że wprowadzenie dodatkowych wydatków do budżetu spowoduje zmniejszenie możliwości zadłużania miasta, zmniejszenie możliwości absorpcji środków europejskich, spowoduje obniżenie ratingu miasta Poznania. W końcu w części z tych projektów prezydent zapewniał nas, że one będą zrealizowane w ramach środków bieżących. Ja chciałbym wskazać, że spośród zadań, które wymieniłem, 9 zadań, nie zostały żadne z nich zrealizowane. Łączna wartość tych zadań sięgała około 5 milionów złotych. Jeżeli zestawimy te 5 milionów złotych, te ważne zadania, które nie zostały zrealizowane, z 512 milionami niewydatkowanych środków w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych, to ocena wykonania budżetu w tym kontekście musi być jednoznacznie negatywna. Abstrahuję już tutaj, nie będę silił się na złośliwości, abstrahuję od uzasadnienia, w myśl którego część z tych zadań miało być realizowane, bo zgodnie z informacją, którą przekazał nam pan prezydent, model zarządzania stadionem miał być gotowy i wdrożony w życie do końca pierwszego kwartału 2010 roku. Jak jest, szanowni państwo, doskonale wiecie. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę na kolejny aspekt, który ku memu zdziwieniu umknął także ocenie komisji rewizyjnej, bardzo wnikliwie badającej wykonanie budżetu, jak widzieliśmy, mianowicie aspekt przestrzegania zasad gospodarowania finansowych, gospodarki finansowej, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Dla osób, które mają krótką pamięć, przypomnę, że rok 2010 upłynął pod znakiem nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych, środków budżetowych, przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa stadionu miejskiego. Przypomnę państwu, że na tej sali dyskutowaliśmy 8 czerwca 2010 roku o propozycji prezydenta zmiany do budżetu, w treści której było przeznaczenie dodatkowych ponad 92 milionów na rzecz POSIR-u, na realizację zadań związanych z inwestycją rozbudowy stadionu miejskiego. Z tego miejsca wskazywałem wtedy w imieniu klubu na liczne nieprawidłowości, które miały miejsce przy rozbudowie stadionu. Wskazywałem między innymi, iż POSIR zaciągał zobowiązanie, zresztą wynikało to wprost z uzasadnienia przedstawianego przez dyrektora Rajewskiego tu na sesji, jak i na posiedzeniach Komisji i Finansów, i Komisji Sportu. POSIR wnosił o przeznaczenie dodatkowych 92 milionów złotych w związku z tym, że część zobowiązań w ramach tej kwoty już zaciągnął. Część umów było podpisywanych. Przyszedł do Rady z prośbą o przekazanie kwot, które pozwalałyby mu te zobowiązania zrealizować. Nie muszę nikogo przekonywać i uświadamiać, że stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Z tego miejsca pan prezydent i jego urzędnicy przekonywali nas, że do takiego naruszenia nie doszło. W uzasadnieniu wskazywano, że przecież POSIR jest zakładem budżetowym i jako taki wypracowuje dochody. Dochody, które mógł przeznaczyć na realizację tych zobowiązań, w związku z tym nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. No, szanowni państwo, tego typu uzasadnienie obraża inteligencję przeciętnego Polaka, a mam nadzieję i jestem o tym przekonany, że ta przeciętna inteligencja na tej sali jest znacznie wyższa. Otóż pamiętacie państwo, w jaki sposób tworzony jest budżet POSIR-u? Pamiętacie, że wcale nie wygląda to tak, jak powinno w modelowym ujęciu, że w pierwszej kolejności bada się, jaka jest cena rynkowa usługi świadczonej przez POSIR, w dalszej kolejności bada się, jaką cenę za daną usługę mógłby zapłacić Kowalski, którego nie stać na tą usługę, i na tej podstawie radni podejmują decyzję o dopłacie do tej usługi. Tak byłoby w modelowym ujęciu, ale wygląda to niestety tak, że dyrektor tegoż zakładu budżetowego prognozuje wydatki na rok następny, prognozuje koszty i różnice między kosztami a przychodami, po tą różnicę przychodzi do Rady Miasta. Państwo doskonale pamiętacie treść dyskusji w trakcie Komisji Finansów, gdy pytaliśmy o poszczególne pozycje, w sposób bezpośredni, bezceremonialny w ten sposób na to przedstawiano. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby zakład budżetowy, jaki jest POSIR, zaciągał zobowiązania, dodatkowe zobowiązania związane z realizacją zadania inwestycyjnego rozbudowy stadionu i miał na to zabezpieczone swoje środki. Nie ma takiej możliwości. prezydent, mimo tego, iż sygnalizowaliśmy to na sesji 8 czerwca 2010, od tego czasu nie zrobił nic, żeby to sprawdzić. Nie przeprowadził audytu wewnętrznego, wedle mojej wiedzy, który by obejmował również ten wątek, czyli naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora POSIR-u. Co więcej, pragnę Państwu wskazać, iż nie badała także tego Regionalna Izba Obrachunkowa, nie badał tego także biegły rewident. Pytany przeze mnie na Komisji Finansów w sposób jednoznaczny wskazał, że nie było to przedmiotem jego badań, tego elementu nie badał. W związku z tym pierwszy wniosek, który będę formułował już zapewne na konwencie seniorów, ale dziś go wygłoszę, jeżeli prezydent sam nie chce weryfikować legalności postępowania swoich dyrektorów, to niestety Rada jako organ kontrolny będzie zmuszona wygenerować ze swojego budżetu środki i zlecić opinię zewnętrzną w zakresie zbadania, czy dyrektor POSIR-u przed czerwcem 2010 roku miał środki potrzebne na zaciąganie zobowiązań, po które później przyszedł, zwrócił się do nas, do Rady. Wykonanie takiego audytu jest możliwe. Weryfikowałem to także i z firmami, z którymi ja współpracuję, ale także z firmą, która przygotowała opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Niewątpliwie do tego apelu jeszcze po dzisiejszej sesji wrócę. W trakcie tejże debaty o zmianie budżetu prezydent nie zareagował także w żaden sposób na informacje przekazywane wtedy przeze mnie, że prace projektowe stadionu zostały zlecane w formie niedozwolonej przez Prawo Zamówień Publicznych. Wskazywałem o zgrozo, że projekt architektury wnętrz wykonywany był w trybie bezprzetargowym. Projekt architektury wnętrz, który nie jest utworem i nie jest jako taki powiązany z bryłą główną, czy z tym głównym utworem, jakim był stadion. Prezydent bagatelizował wtedy sprawę i twierdził, że w jego przekonaniu wszystko wydatkowane środki były zgodnie z prawem. Co więcej, prezydent nie zareagował na wyjaśnienie jego dyrektora zakładu budżetowego, jakim jest POSIR, który wyjaśniał nam na pytanie, ile jeszcze umów było podpisanych z tymże projektantem, jakie środki na ten cel zostały wydatkowane, nie zareagował w sytuacji, w której tenże dyrektor odpowiedział, że część umów już została wykonana, ale jeszcze umowa nie została podpisana. Przecież to Państwo na własne uszy tutaj na tej sali słyszeliście. Dyrektor POSIR-u stwierdził, że w istocie zlecił zamówienie publiczne pewne, wykonanie zamówienia publicznego w trybie bezprzetargowym i nawet nie spisał na tą okoliczność umowy. To jest oczywisty błąd i oczywiste uchybienie zasadom wydatkowania środków publicznych i jako taki z całą pewnością stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prezydent nie zareagował także i w żaden sposób nie badał innego wątku, który poruszałem na tej sali, mianowicie tego, iż dyrektor POSIR-u w kontaktach z projektantem mógł naliczyć kary umowne, a tego nie uczynił. Szanowni Państwo, zarówno zaciąganie zobowiązań, na które nie ma się pokrycia w budżecie, jak i zlecanie wykonania pewnych usług niezgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, niezachowanie formy pisemnej zlecania tych usług, a także rezygnacja z dochodzenia pewnych świadczeń na rzecz samorządu, na rzecz podmiotu samorządowego, jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Zostało to jasno sformułowane w artykule 15 i 17 ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rada Miasta jako organ stanowiący, jako organ kontrolny bada między innymi poprawność wykonania budżetu, poprawność wydatkowania środków z zasadami sformułowanymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. RIO nie badało tego aspektu. Nie badał tego aspektu, powtarzam, biegły rewident. Natomiast naszym nie tylko uprawnieniem, ale wręcz obowiązkiem jest także odniesienie się do tego aspektu sprawy. Ze względu na brak realizacji bardzo ważnych zadań inwestycyjnych, czyli niski stopień ich realizacji, ze względu na niepodjęcie ważkich dla społeczności naszego miasta spraw, tych, które były przedmiotem poprawek radnych, a które nie znalazły się w budżecie. W końcu z uwagi, to najważniejsze, z uwagi na naruszenie w naszym przekonaniu dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków na rozbudowę stadionu miejskiego, radni Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdecydowali się negatywnie ocenić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. Szanowni Państwo, w kilku słowach odnosząc się jeszcze do instytucji absolutorium. Otóż ta instytucja nie jest instytucją nową. Znana była starożytnym Rzymianom, znana była w greckich polis. Istota tejże instytucji sprowadzała się do tego, że urzędnik państwowy, który wykonywał zadania publiczne z namaszczenia demokratycznego, aby uwolnić się od jakichkolwiek zarzutów co do prawidłowości dokonywania działań przez niego, podejmowania określonych decyzji, występował o, wtedy nieco inaczej się nazywało, ale nazwijmy to terminologią, która jest obecna w prawie handlowym, o udzielenie czy skwitowania, czy absolutorium. Jeżeli osoby zgromadzone takie absolutorium mu udzieliły, wtedy nie można było formułować jakichkolwiek zarzutów pod adresem tej osoby. Nie wolno było cofać się do okresu, za który to absolutorium zostało udzielone. Samo słowo absolutorium z łacińskiego oznacza właśnie zwolnienie, uwolnienie odpowiedzialności. Mając na względzie te wszystkie zarzuty, o których mówiłem, panie prezydencie, radni Klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zdecydują się w trakcie tej procedury budżetowej uwolnić pana prezydenta między innymi od odpowiedzialności za nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków na rozbudowę stadionu miejskiego. Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej uznają, że jest pan personalnie odpowiedzialny za braki i niedociągnięcia w procedurze inwestycyjnej przy rozbudowie stadionu miejskiego i mając to na względzie, będziemy głosowali za nieudzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej pan radny Marek Sternalski, przewodniczący klubu.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie i panowie radni. Podjąłem takie wyzwanie, że postaram się mówić krócej niż radny Szymon Szynkowski i Welsenk. Wydaje mi się, że mam szansę to zrealizować. Dzisiaj Platforma Obywatelska nie będzie broniła pana prezydenta Grobelnego. Dzisiaj Platforma Obywatelska będzie broniła Prawa i Sprawiedliwości. Będzie broniła Prawa i Sprawiedliwości, czyli będzie broniła przepisów prawa, które mówią jasno i wyraźnie, czym jest instytucja absolutorium. Zgodnie z zasadami kontroli mówimy o czterech kryteriach. Mówimy o kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, oceniając wykonanie budżetu miasta. I panie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, bardzo często podczas pana wypowiedzi nie słuchałem pana, bo mówił pan nie na temat. Ja chciałem słuchać o wykonaniu budżetu w roku 2010, a pan mówił o czasach Mieszka I. Panie przewodniczący, to nie jest ważne w dzisiejszym głosowaniu. W dzisiejszym głosowaniu mówimy o wykonaniu budżetu w roku 2010. Nie wykazał pan żadnego przykładu złamania kryterium legalności. W pana wypowiedzi nie było ani jednego przykładu na ten temat. Jeśli chodzi o kryterium gospodarności, to powiem panu w ten sposób. Można kopiuj, wklej, wkleić 30, 50, 100 inwestycji z tego miasta i można powiedzieć, że są one zrealizowane w 3%, 5, 10 i 30, tylko niech mi pan powie, co z tego wynika, że pan to zrobi. Gdzie pan udowodnił winę któregokolwiek z urzędników? Gdzie pan udowodnił winę prezydenta? Ja się później odniosę do tych inwestycji, bo to nie jest tak pięknie, że ja dzisiaj mówię, że wszystko jest super. Ja to troszeczkę wyjaśnię tak po chłopsku. Jeżeli mamy trenera drużyny piłkarskiej i trener drużyny piłkarskiej trenuje zawodników, ma klub i klub spada do niższej ligi, to my byśmy mogli mu nie dać absolutorium wtedy, gdybyśmy udowodnili, że on to zrobił specjalnie i celowo. Gdybyśmy udowodnili trenerowi czy prezydentowi, że on specjalnie i celowo przetrenował zawodników, że on specjalnie wpuszczał najgorszych zawodników i poprzez to drużyna jest w drugiej lidze. Rozróżnijmy sprawę związaną z celowym zachowaniem, z winą, od pewnego rodzaju nieudolności. Bo jeśli chodzi o sprawę nieudolności, to tutaj mamy wiele zastrzeżeń do władz miasta. Ale tak jak mówię, kierując się zasadami prawa i sprawiedliwości, w tym głosowaniu musimy rozmawiać o prawie, tak, o literze prawa. I w związku z tym pan, panie przewodniczący, nie wykazał żadnego złamania prawa, jeżeli chodzi o inwestycje w naszym mieście. Niestety, sformułowania, których pan używa, już panu przypomnę, brak prawidłowego planowania i nadzoru, to są polityczne slogany, panie przewodniczący. Bo pan nie wykazał ani razu, że nie było prawidłowego planowania, ani nadzoru. Niech pan mi pokaże w swojej wypowiedzi, która trwała bodajże godzinę, jeden fragment, gdzie pan powiedział: inspektor X, wiceprezydent Y jest odpowiedzialny, bo w dniu tym i tym popełnił błąd, źle coś zrobił. Nie ma ani jednego takiego sformułowania w pana wypowiedzi. Przejdźmy teraz do kryterium celowości. Przypomnę, że jest to związane z ustaleniem w trakcie postępowania kontrolnego, czy działania kontrolowanej jednostki mieszczą się w celach określonych dla niej w aktach normatywnych, a także czy zastosowane metody i środki były optymalne, odpowiednie do osiągnięcia założonych celów i czy założone cele zostały osiągnięte. Pan procentowo wymienia wydatki majątkowe, ale jakie były wydatki kwotowe w wydatkach majątkowych? Czy pan jest w stanie to dzisiaj powiedzieć? Czy nie jest prawdą, że wydatki majątkowe w roku 2010 były znacznie wyższe od wydatków majątkowych w roku 2009? Czy kryterium celowości to jest kryterium procentów, które moglibyśmy zmienić 30 grudnia, tak jak tutaj było przedstawione? Czy to bardziej chodzi o to, ile pieniędzy więcej w danym roku jest wydatkowane? Przypomnę panu, że 873 miliony to było w 2010 roku, bodajże o 100 milionów więcej niż w roku ubiegłym. Pan te fakty ukrył. Pan tych faktów nam nie przedstawił. A przypomnę panu, że kontrola powinna być bezstronna i obiektywna, fachowa, a więc odnosząca się do roku 2010. Pan odniósł się do roku 2009, 2008, 2005. I powiem panu w ten sposób. Ja wiem, kiedy bym nie głosował za absolutorium w roku 2011. Nie głosowałbym wtedy, gdybyśmy przyjęli założenia pana Tadeusza Dziuby, który w debacie budżetowej powiedział, że tak od razu należy ściąć o 10 czy 20% budżety każdej inwestycji. Ja panu powiem, że gdyby był koniec roku 2011, to byśmy w Poznaniu nie mieli żadnej inwestycji i wykonanie budżetu, jeśli chodzi o inwestycje, może by było na poziomie 10, może 20%. Taka jest prawda, panie przewodniczący. Wiele osób słyszało jak wypowiedź pana Dziuby, że należy każdy budżet inwestycyjny ściąć o 10-20%. Pan zna przetargi i pan wie, ile inwestycji by się udało zrealizować w naszym mieście. Nie udałoby się wcale tych inwestycji zrealizować. Nie będę się nad panem pastwił, bo nie lubię tego, ale niech mi pan powie, co to znaczy. Co to jest za sformułowanie rozwarstwienie się dochodów i wydatków miasta? Chciałbym poznać definicję tego sformułowania. To jest dokument, ważny dokument, który powinien być profesjonalnie sporządzony. Ja w nim czytam o rozwarstwianiu się dochodów i wydatków miasta. Może mi pan wytłumaczy, co to oznacza. Kuriozalne jest zakończenie, czyli mówimy o stopniu zadłużenia w tym momencie. Stopień zadłużenia miasta należy ocenić jako wysoko niepokojący. Paradoksalnie brak terminowej realizacji inwestycji i związane z tym znacznie mniejsze wydatki majątkowe uchroniły budżet przed zbliżeniem się do dopuszczalnego ustawowego progu zadłużenia. No niech mi pan powie, co to jest za uzasadnienie? To co, to dobrze zrobił prezydent, że nie przekroczył tego maksymalnego zadłużenia, czy źle? Bo jakby przekroczył, to co by się stało? To są takie polityczne wyskoki, które służą celom wyborczym, zbliżają się wybory i Prawo i Sprawiedliwość chce osiągnąć jak najlepszy wynik. Ja uważam, że wystąpienie pana powinno zostać nagrane na płytę i myślę, że jako Platforma Obywatelska powinniśmy sfinansować wysłanie tego przemówienia do wszystkich mieszkańców naszego miasta, gdyż efekt wyborczy będzie dla nas efektem znakomitym w tym momencie. Zastanawiam się, czy nie rozmawiać z miastem o wykupieniu pana wypowiedzi i wysłaniu jej do wszystkich mieszkańców miasta. Natomiast w tej chwili chciałem jeszcze powiedzieć kilka zdań do pana prezydenta. Panie prezydencie, my naprawdę będziemy chcieli oczekiwać od pana tego, aby polepszyć koordynację działań wokół inwestycji w naszym mieście. Chcielibyśmy, aby zostały wyciągnięte wnioski z tego, że ileś inwestycji w naszym mieście jest opóźnionych i do czasów euro one nie zostaną wykonane. To nie jest tak, że głosując nad absolutorium, my składamy pieczęć pod dobrym działaniem Urzędu Miasta i pod dobrym działaniem podległych mu jednostek. Uważamy, że potrzebnych jest wiele zmian, które pozwolą na rozwój naszego miasta i chcielibyśmy liczyć na to, że takie zmiany nastąpią. Dziękuję bardzo.
W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości pan przewodniczący Przemysław Markowski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Myślę, że mój kolega klubowy, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły wszystko. Jeżeli chodzi o liczby, to pewnie tym bardziej, dlatego będę mówił bardzo, bardzo krótko. Zdziwił mnie głos przewodniczącego Marka Sternalskiego, który dał jakby taką legitymację dla pana prezydenta chyba na długie lata do tego, że pan prezydent wrzucał do budżetu rozmaite zadania, nie mając przy tym pewności, przy czym my nie będziemy mieli pewności, że te zadania będą realizowane. Bo otóż, żeby wnioskować o to, czy absolutorium powinno być udzielone, czy nie, to niekonieczne jest to, żeby udowodnić, że zostały naruszone jakieś normy prawne, czy też, że się nie gospodarzono pieniędzmi, czy zadanie było celowe, czy też nie. To jest nieistotne. Istotne jest to, czy plan, który został założony, został zrealizowany w maksymalnym stopniu przy normalnych okolicznościach. Pan przewodniczący jakby wskazał, że skoro w tym roku, w zeszłym roku na inwestycje przeznaczono 870 milionów, choć planowano pierwotnie około chyba 1,1 miliarda, później to weszło na poziom 1,2 miliarda, czyli przez rok pompowano poziom inwestycji, a nagle się okazało, że jest 780, to my się powinniśmy z tego powodu cieszyć. To znaczy, że Rada, która głosowała i zawsze bierze odpowiedzialność za to, jakie zadania się tam znajdują, to że Rada, to wina jest właśnie po stronie Rady, że pompowała, a wykonanie, no cóż, i tak jest wyższe niż w zeszłym roku. No nie tędy droga, bo tak de facto myślę, że pan prezydent po wypowiedzi pana przewodniczącego w przyszłym roku powinien umieścić w budżecie trzecią ramę na około 7 czy 8 miliardów. Jak się nie uda, to może inwestycje będą na poziomie 900 milionów. Teraz chciałbym przedstawić genezę, jak to wszystko wyglądało. Kiedy półtora roku temu odbywała się debata nad budżetem, nad projektem budżetu na rok 2010, Klub Prawa i Sprawiedliwości jako bodajże jedyny, z tego co pamiętam, wypowiadał się o tym projekcie negatywnie. Negatywnie, że jest nierealistyczny, Oczywiście w głosowaniu później to nie było odzwierciedlone, ale nie poparliśmy tego budżetu. Że ten budżet jest hura optymistyczny, że inwestycje na poziomie, co do którego pan prezydent zawsze był sceptyczny. Pan prezydent powtarzał, że jest sznytką, że jest oszczędny, że bardzo waży wydatki. W tym przypadku okazał się hura optymistą. My wskazywaliśmy, panie prezydencie, my z kolei na odwrót, nie powinno się gospodarki schładzać, gospodarki miejskiej, ale jednak pan prezydent to zrobił. My uważaliśmy, że należy zacząć oszczędzać. I te nasze słowa wypowiedziane przez ówczesnego przewodniczącego naszego klubu okazały się prorocze. Ja nie chcę mówić dużo o liczbach, powiem tylko o tym, że nie bardzo mi się podobało nie podobała mi się bardzo dzisiaj ta dyskusja, przerzucanie się inwektywami. Jedna strona wykazywała, że druga strona działa politycznie, a pierwsza na odwrót. Nigdy nie jest tak, że urząd ma monopol na wiedzę, monopol na wykonywanie trafnych wyborów. Pan prezydent przyzwyczaił nas do tego, że jak głosujemy na temat, znaczy jak debatujemy na temat budżetu, to tylko jedyny idealny jest projekt budżetu, ten, który przedstawił pan prezydent i ewentualnie kilka poprawek, te słynne już okruszki od pół roku, hasło, które zrobiło furorę. Tylko to tak de facto jest idealne, a resztę pomysłów się nie liczy. Po czym przychodzi półtora roku później i to się okazuje. Okazuje się, że ten budżet nie był wcale taki fajny, czy ten projekt, bo nie dał się zrealizować. I dziwię się również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, że takim oto łatwym gestem wskazała, że komisja rewizyjna nie wykazała faktycznych uchybień w wykonaniu budżetu. Sama zajmowała się tematem, podejrzewam, bardzo krótko. Komisja rewizyjna, przed którą chylę czoła, jednak poświęciła 7 posiedzeń. Wiem, że dla niektórych to było i tak za dużo, ale 7 posiedzeń razy kilka godzin i doszła do pewnych konkluzji, to Regionalna Izba Obrachunkowa, która poświęciła temu tematowi, podejrzewam, że mniej czasu, bo zajmuje się nie tylko naszym samorządem, ale kilkuset innymi, nie powinna tak kategorycznych osądów przedstawiać. Bo ja rozumiem, że deszcz może być przeszkodą w inwestycji, ba, nawet rzęsisty deszcz. Co tam? Nawet grad. Mróz, śnieg po kolana. Szkoda, że nie mamy szarańczy, bo też to można by pewnie wpisać w opinię RIO. Ale jeżeli jest do przeprowadzenia inwestycja polegająca na odwodnieniu jakiegoś terenu i ta inwestycja nie wychodzi, bo nagle się okazuje, że tak to przynajmniej można zobrazować, pojawiają się dwa jakieś nowe cieki na Szczepankowie, które też trzeba odwodnić, no to ja się pytam, czy tych cieków nie było wcześniej, czy one się pojawiły godzinę po uchwaleniu budżetu? No naprawdę. A jeżeli spoglądamy na inwestycje z tak zwanym zerowym wykonaniem, no słynny już wiaduk na Starołęce, za którym lobbowało kilkoro radnych z tamtego terenu, to rozumiem, że pan prezydent nie miał odwagi powiedzieć na etapie planowania budżetu, no chłopaki, no wymyślcie coś innego, no bo tamte działki jakoś tak przebiegają, że niestety, no nie, no tego wiaduktu za Chiny nie wybudujemy, może szybciej Fujibane. No to nie było odwagi, żeby to powiedzieć. Klub większościowy przyjął to za dobrą monetę, da się zrobić ten wiadukt, a teraz się okazuje, że no niestety. I tu właśnie jest ten problem, to cały clue, tak, że komisja rewizyjna w swojej większości nie czepiała się przyczyn tak zwanych przyczyn obiektywnych, czyli warunków atmosferycznych, rzeczywiście, nie wiem, złego marszałka, który funduszy nie chciał przyznać, choć z tego, co pamiętam, to województwo wielkopolskie chyba osiąga najwięcej funduszy, a nagle pan marszałek i jego urząd nie lubi pana prezydenta i tych funduszy nam nie przekazuje albo je przekazuje z opóźnieniem. No to rozumiem, że są przyczyny leżące poza urzędem, ale spójrzmy tak naprawdę, czy naprawdę urząd jest bez winy, czy pan prezydent jest bez winy, czy nie dmucha tego balona sztucznie, także pokazywać, mamy wspaniały budżet proinwestycyjny, ukierunkowany na rok 2012, a za chwilę, no sorry, no nie wyszło, ale to nie moja wina, bo to i tamto. Jestem też świadom tego, że komisja rewizyjna w swojej opinii, uzasadnienie do opinii czy wniosku, który do nas skierowała, użyła wiele takich sformułowań, które są charakterystyczne dla powieści, ale no, któż z nas nie lubi czerpać informacji na przykład o wojnach XVII-wiecznych z Sienkiewicza zamiast z Wikipedii? No, jednak lepiej się czyta, tak? Więc ten wniosek oczywiście ma pewne koloryty, ale jest tam w tym wniosku bardzo dużo prawdy, prawdy, na którą się należy pochylić. Konkludując, Klub Prawa i Sprawiedliwości nie opowie się przeciwko wnioskowi Komisji Rewizyjnej. Dziękuję.
Dziękuję, a więc w końcu wszystkie kluby wypowiedziały się w sprawie absolutorium. Otwieram debatę indywidualną. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny, pan przewodniczący Michał Grześ, bardzo proszę.
Czy nie chciałem tego powiedzieć, ale tutaj pan przewodniczący klubu Platformy mnie zdopingował. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że ta debata to jest pikuś. Ja dwa tygodnie temu miałem absolutorium w domu udzielane. Najpierw córka, która już jest praktycznie na wylocie, pełnoletnia, półtorej godziny przemawiała i dawała zarzuty mojej żonie, jak źle gospodaruje budżetem. No, ja siłą rzeczy, chociaż no, w dużej części z córką się zgadzałem, no, nie mogłem tego poprzeć, bo jakie ja mam wyjście, tak? Gorszy obiad, no i jeszcze jakieś inne rzeczy. Mogłem nawet do domu nie być puszczony. I tak przysłuchując się tutaj tej debacie, doszedłem do wniosku, że ja praktycznie zachowuję się w tej debacie domowej jak koledzy z Platformy. I faktycznie, czy wy macie jakieś wyjście? No, no nie macie. No, macie Rysia, może już być tylko gorzej. I pewne rzeczy moglibyście stracić. Także ja abstrahuję od tego, czy moja córka miała rację, czy nie. No, są pewne siły wyższe. No, wy tej siły wyższej, koledzy z Platformy, nie możecie przebić i musicie tak mniej więcej jak ja w domu głosować tutaj w Radzie. No, nie macie innego wyjścia. Także ja was rozumiem i trudno.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Co? Po tym humorystycznym wystąpieniu pana radnego Grzesia ciężko będzie mi przejść z powrotem do spraw poważnych. Natomiast takie sprawy na pewno są i one właśnie dotyczą tego, co o czym właściwie dyskutujemy od no, już kilku godzin, czyli kwestii wykonania dochodów, przepraszam, wydatków majątkowych, czyli inwestycji, szczególnie tych dotyczących euro, bo one i powiedzmy prestiżowo i kwotowo także są tutaj dosyć istotne. Przypomnę, że miesiąc temu ponad pytaliśmy pana prezydenta o kwestię no, szczegółowych wyjaśnień, dlaczego są pewne opóźnienia w tych inwestycjach i te wyjaśnienia dostaliśmy. My je bardzo szczegółowo przeanalizowaliśmy i nie chodzi tutaj właśnie o to, żeby się wyzłośliwiać, czy w jakiś sposób dopiec panu prezydentowi, ale żeby się zobaczyć, gdzie są takie pewne systemowe trudności w realizacji inwestycji w Poznaniu. Okazuje się, że czasami są to ewidentnie siły wyższe, niezależne, no bodajże w przypadku pestki to wręcz tragiczne, jak choroba głównego projektanta zakończona śmiercią. Inne rzeczy ewidentnie niezależne od miasta, dotyczące na przykład zmiany koncepcji modernizacji linii Poznań-Szczecin przez PKP, tu jakby no, nie jest w stanie nawet najlepszy prezydent takich trudności w żaden sposób przejść. Natomiast patrząc na te wszystkie cztery, czy właściwie pięć inwestycji, bo odnowa infrastruktury transportu publicznego podzielona na dwie etapy została, widzimy, że mamy w Poznaniu problemy generalnie z trzema kwestiami. Po pierwsze przetargi i to dotyczy zarówno przetargów na projekt, jak i przetargów wykonawczych. Po drugie kwestia współpracy z projektantem. No bardzo dużo jest tutaj w tych wyjaśnieniach gorzkich dosyć słów pod adresem projektantów. Nie mamy jakby tutaj możliwości pełnej weryfikacji, czyli nie znamy zdania drugiej strony. Niemniej faktycznie właściwie w każdym przypadku były jakieś problemy z tą współpracą. I wreszcie, i tu jest jakby największe zadanie dla pana prezydenta, są problemy z koordynacją, pomiędzy jednostkami, które jednak miastu w jakiś sposób mniej lub bardziej podlegają, bo to się też przewija właściwie w każdym wyjaśnieniu. Konieczności uzgodnień, problemy ze współpracą z MPK i ZDM, tu pisze spółka Euro 2012, dalej problemy z uzgodnieniem przez Wydział Ochrony Środowiska jakiejś części inwestycji, oczekiwanie na zatwierdzenie budżetu, które też jakoś tutaj zaskoczyło, jak rozumiem, spółkę Euro. No troszeczkę tych problemów z koordynacją chyba było za dużo. Dlatego my oczekujemy propozycji konstruktywnych, w jaki sposób na przyszłość, bo mamy nadzieję, że jeszcze w tej kadencji będziemy mieli do czynienia z dużymi projektami, na które uda nam się jeszcze dostać dofinansowanie unijne, na którym nam szczególnie zależy. W jaki sposób, mając te no, w dużej mierze nie najlepsze doświadczenia z inwestycjami euro, w tych trzech krytycznych elementach, w jaki sposób poprawić tę pracę nad inwestycjami. Przetargi, przynajmniej żeby uwzględniać w harmonogramie czasowym to, że właściwie każdy przetarg jest u nas zaskarżany, czyli żeby nie robić zbyt optymistycznych harmonogramów, jeśli chodzi o ten etap. Po drugie, współpraca z projektantem i wybór tego projektanta, bo w jednym przypadku no, projektant, jak rozumiem, się okazał tak beznadziejny, że trzeba było go wyrzucić i wyłonić następnego. Tu chodzi o odnowę infrastruktury transportu publicznego, etap pierwszy. Być może jakoś trzeba popracować nad sposobem formułowania warunków tych przetargów. No i wreszcie to, co jest zdecydowanie najbardziej po stronie pana prezydenta, czyli poprawienie tej współpracy pomiędzy jednostkami miejskimi, ponieważ no skoro w tym oficjalnym dokumencie, który pan nam przekazał, jest to wprost w wielu miejscach napisane, to jak rozumiem, pan też to zauważa i liczymy na to, że pan jednak także oprócz tego, że to zauważa i się do tego przyznaje, coś z tym postara się zrobić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Gobelny.
Przyznam, że mam pewien problem formalny, bo noszę się z zamiarem poproszenia pana przewodniczącego o przerwę w sesji, choć miałem nadzieję, że może dojdzie za chwilę do głosowania, ponieważ o godzinie 17, czyli za parę minut odbywa się spotkanie z kombatantami Czerwca Poznańskiego. A jeśli pan przewodniczący przychyli się do mojej prośby i będzie przerwa w sesji, to mógłbym się udać na to spotkanie. Jeśli niestety nie, to pozwolę sobie zabrać głos merytorycznie, ale zgłaszam do pana przewodniczącego formalny wniosek o przerwanie sesji na godzinę celem możliwości udania się na to spotkanie.
Jak długą przerwę?
Minimum godzinę.
To w tej sytuacji muszę odwołać się do Rady o decyzję w tej sprawie. A więc... Co? Zapytam radnych w takim razie o głosowanie w sprawie wniosku pana prezydenta. Proszę, no to już jest głos za, więc wiadomo, że pani radna też powie za. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za? No pan prezydent powiedział, że godzinna przerwa.